Kochani, tak, ta piosenka i nie tylko ta piosenka, którą słyszeliśmy, są strony poświęcone w ogóle tym właśnie prześladowanym chrześcijanom. To dzieje się teraz. To dzieje się teraz. To nie jest jakaś historia starożytna, to teraz ma miejsce. Widzieliśmy tam właśnie, kto oglądał te filmy zresztą, ponieważ te filmy są dostępne, to są fragmenty innych filmów, właśnie opowiadań, historii tych ludzi, którzy opowiadali o tym, co ich spotkało za wiarę w Chrystusa. Przed nami są święta wielkanocne i przeważnie, kiedy są święta, to myślimy, o, fajnie, wolne, ile będzie tego wolnego? I liczymy, kiedy już nie idziemy do szkoły, a czy jeszcze pracujemy tu, czy tam. Myślimy o przyjemnym czasie, prawda? Nawet wręcz często robiono jakby takie, no, co jest lepsze, które lepsze święto? No lepsze Boże Narodzenie, bo tam właśnie nie ma rozlewu krwi, tam nie ma tej brutalności, tam jest wszystko takie piękne, słodkie, miłe. A tutaj też próbujemy Wielkanoc umilić sobie jajeczkami, zajączkami, czekoladkami, czym podobne. Bardzo przyjemnie jest spotkać się w rodzinie i ja też życzę dobrej pogody nam wszystkim. Ale to, gdyby to był jedyny problem, jaka będzie pogoda w czasie świąt, to jest najmniejszy problem, prawda? Sami to dobrze rozumiemy, że święta są związane z wielką brutalnością, z wielkim okrucieństwem. To jest właściwie szczyt ludzkiego okrucieństwa, szczyt ludzkiej bezczelności i to naszej bezczelności, naszego okrucieństwa, naszej podłości. O tym mówią te święta również. I warto, żebyśmy na ten temat też zastanowili się, pomyśleli o tym. Szukałem, są wypracowania, nawet opracowania na temat historii okrucieństwa, są różne słowa, które mówią ludzie. Co to jest w ogóle okrucieństwo? Seneca mówi w taki sposób. Skłonność umysłu do surowości, czyli że to już w umyśle jest coś takiego, surowość, do niezwykłej zaciętości serca w wyznaczaniu kary. Kiedy ktoś chce wyegzekwować jakąś karę, mówi, to jest niezwykła zaciętość serca. Zazwyczaj chcemy zrobić jeszcze więcej, niż widzieliśmy, niż myślimy. Nawet sami nieraz rodzice łapiemy się na czymś takim, że dziecko zrobiło coś nie tak. Mówimy, nie będziesz oglądał telewizji. Cały tydzień, nie, cały miesiąc, cały rok nie będziesz oglądał telewizji. Bo nam jeszcze za mało na tygodniu, prawda, albo na czymś takim. Musimy, eskalujemy tą, że mamy w sobie taką zawziętość serca w wyznaczaniu kary. Ktoś inny mówi, Tomasz mówi, okrucieństwo karze bardziej niż człowiek na to zasługuje. Srogość nie zważa na porządek sprawiedliwości. Okrucieństwo karze bardziej niż człowiek na to zasługuje. Czasami trzeba wymierzyć karę, widzimy, że jest potrzeba wymierzenia sprawiedliwości, ale nasze okrucieństwo, nasza natura robi coś takiego, że karzemy bardziej niż na to człowiek zasługuje. A srogość nie zważa na porządek sprawiedliwości. Nie patrzymy na to, czy to jest w świetle prawa. Sami chcemy wymierzyć sprawiedliwość. A więc jest to, tak jak powiedziałem, wymiar sprawiedliwości, jest to sprawowanie władzy związane z tym, ale też jest to świat religii. Jakiejkolwiek religii. I tej chrześcijańskiej tak zwanej też. Ci chrześcijanie, tak zwani, narobili też wiele złego, wiele okrucieństwa szerzyli w związku ze swoją wiarą i przekonaniami, że trzeba oczyścić ziemię od zła, od diabła i tak dalej. I tępili po prostu innych ludzi. Tępili innych ludzi w taki czy inny sposób. I to dzieje się również dzisiaj, kiedy widzieliśmy tę piosenkę, widzieliśmy zdjęcia właśnie z tego, jak cierpią chrześcijanie na całym świecie. A więc okrucieństwo. Co to jest? Czy to jest tylko złe wychowanie? Ktoś był źle wychowany? Czy to jest cecha charakteru? Czy to jest natura nasza? I nawet świeckie opracowania mówią o tym, że bardzo często to raczej dotyczy naszej natury. Mamy to zakorzenione w sobie, w naszej naturze. Zrobiono kiedyś pewien eksperyment, podzielono po prostu losowo studentów. Jedni grali rolę więźniów, inni byli strażnikami. Co się między nimi działo? Jakie napięcia? Jakie reakcje powstawały? I stąd wniosek był, wydaje ci się, że jesteś porządnym człowiekiem, ale tylko nie wiesz, do czego jesteś skłonny, gdybyś był postawiony w odpowiedniej sytuacji, gdybyś był stymulowany w odpowiedni sposób. Nawet nie wiesz, do czego, do jakich rzeczy jesteś skłonny. Jeszcze ostatni tylko cytat. Leonardo da Vinci mówi w taki sposób, człowiek jest naprawdę królem dzikich bestii. król dzikich bestii. Dlaczego? Gdyż jego brutalność przewyższa ich brutalność. Żyjemy ze śmierci innych. Żyjemy ze śmierci innych. Nawet to, że dzisiaj ktoś mówi, że jedzie w obronie kraju gdzieś tam do Iraku, czy gdzieś tam, to bardzo często to jest życie ze śmierci innych. Zwróćcie uwagę na to. Jesteśmy cmentarzyskami. Tak mówi Leonardo da Vinci. Jeżeli popatrzymy w telewizję, jeżeli zobaczymy na filmy, to co serwuje nam popkultura, to tam jest mnóstwo tego okrucieństwa. Walczą niektórzy z tym, żeby w grach nie było, żeby w filmach, żeby to było oznaczone, że tam jest okrucieństwo, że to nie jest przeznaczone dla dzieci. Zdajmy sobie sprawę z tego, że oczywiście wychowanie też tu ma, nie tylko natura, to gra na naszej naturze, ale wychowanie w tym jest jeszcze bardziej destrukcyjne. I wskaźniki, sondaże, które są robione na świecie, pokazują, że jest bardzo duża eskalacja. To, co dzieje się, kiedy młodzież właśnie sięga po brutalność, żeby załatwić swoje sprawy. Nie potrafią zinterpretować czyjejś pomyłki, czyjegoś złego zachowania. Nie potrafią inaczej zinterpretować, jak tylko to, że on jest moim wrogiem. Jedyna reakcja, jaką powinienem zrobić, to odwet. Muszę wziąć na nim odwet. Tak wielu młodych ludzi gdzieś tam jest wychowywanych. Bardzo często dzieje się wtedy, kiedy dziecko jest zarówno i zaniedbywane, i karane. Nagle, ni stąd, ni zowąd, mocno karane. Połączenie tych rzeczy sprawia, że człowiek się staje jeszcze bardziej pobudliwy, nadpobudliwy i tak reaguje. Więc jest to i natura, i też później wychowanie. Natura i wychowanie. Ale najważniejsze, że mamy to niestety w naszej naturze. A więc ubliżanie sobie, notoryczne, codzienne. Codziennie słyszę to w swojej pracy. Codziennie ubliżanie sobie. Nawet jeżeli jest nauczyciel, nie ma znaczenia. Jeden drugiemu musi ubliżyć. Znęcanie się, czy to psychiczne, czy też znęcanie się fizyczne, czy nad zwierzętami, czy nad ludźmi. Nie ma żadnego znaczenia. Czy to jest dorosły człowiek, czy to jest dziecko, które ktoś przypala papierosem, czy wyrzuca przez balkon i tak dalej. To są makabryczne rzeczy, dzieją się w człowieku. Inna strona, jakby w drugą stronę, ale też to jest brutalność w sensie autoagresji. Kiedy ludzie atakują sami siebie, wyrządzają sobie krzywdę, ponieważ nie potrafią sobie poradzić z tym, co się dzieje dookoła. Więc rynek, można powiedzieć, pyta się w taki sposób, co się dobrze sprzeda, co by się dobrze sprzedało. No i widzą to, że w ludzkiej naturze leży taka potrzeba krwi, taki zew krwi, taka żądza zemsty, znęcania się nad kimś, zabijania. Ale my czytamy w Słowie Bożym, bardzo wyraźnie jest powiedziane, że szatan jest ojcem kłamstwa, ale też jest pierwszym mordercą. Pan Jezus powiedział o nim, on przychodzi po to, żeby kraść, zażynać i wytracać. On tylko po to przychodzi. Kraść, zażynać i wytracać. Więc jeżeli widzimy te wszystkie błyskotki świata, to ciągnie do tego świata. Tak naprawdę za tym wszystkim stoi szatan, diabeł, który jedynym jego pragnieniem jest to, żeby kraść, zażynać i wytracić. Okraść ciebie z tego, co masz. Z tego, nie tylko, że z pieniędzy. On ci może dać pieniądze. Ale okraść ciebie z tej prawdziwej radości, z prawdziwego pokoju, z prawdziwej społeczności, którą Bóg oferuje dla nas. Zobaczmy te słowa, które kochamy przecież, które czytamy szczególnie właśnie w ten Wielki Piątek, ale dzisiaj sobie przeczytamy z Izajasza 53 rozdziału. Kogo widzimy w Jezusie? Kogo widzimy w Jezusie? Jaki obraz widzimy w naszym Panu Jezusie? Izajasza 53 rozdział. Kto uwierzył wieści naszej, a ramię Pana komu się objawiło? Wyrósł bowiem przed nami jako latorośl, jako korzeń z suchej ziemi. Nie miał postawy ani urody, które by pociągały nasze oczy. Nie był to wygląd, który by nam się mógł podobać. Wzgardzony był, opuszczony przez ludzi, mąż boleści, doświadczony w cierpieniu jak ten, przed którym zakrywa się twarz. Wzgardzony tak, że nie zważaliśmy na niego. Pierwszy obraz. Kim on jest? Komu objawiło się ramię Pana? Kim on jest? Widzimy człowieka, który jest odtrącony. Człowieka, który jest sponiewierany. Bierze na siebie tą brutalność, naszą brutalność. I dalej mówi, 4, 5, 6 werset. Lecz on nasze choroby nosił, nasze cierpienia wziął na siebie. A my mniemaliśmy, że jest zraniony, że przez Boga jest zbity i umęczony. lecz on zraniony za nasze występki, starty za nasze winy. Ukarany został dla naszego zbawienia, a jego ranami jesteśmy uleczeni. Wszyscy jak owce zbłądziliśmy, każdy z nas na własną drogę zboczył, ale Pan jego dotknął karą za winę nas wszystkich. Znęcano się nad nim, lecz on znosił to w pokorze i nie otworzył swoich ust, jak jagnię na rzeź prowadzone, jak owca przed tymi, którzy ją strzygą. Zamilkł i nie otworzył swoich ust. Z więzienia i sądu zabrano go, a któż o jego losie pomyślał? Wyrwano go bowiem z krainy żyjących, za występek mojego ludu śmiertelnie został zraniony. I wyznaczono mu grób wśród bezbożnych, wśród złoczyńców jego mogiłę, chociaż bezprawie nie popełnił, ani nie było fałszu w jego ustach. Ale to Panu upodobało się utrapić go cierpieniem. Gdy złoży swoje życie w ofierze, ujrzy potomstwo, będzie żył długo i przez niego wola Pana się spełni. Za mękę swojej duszy ujrzy światło i jego poznaniem się nasyci. Sprawiedliwy mój sługa wielu usprawiedliwi i sam ich winy poniesie. Dlatego dam mu dział wśród wielkich i z mocarzami będzie dzielił łupy za to, że ofiarował na śmierć swoją duszę i do przestępców był zaliczony. On to poniósł grzech wielu i wstawił się za przestępcami. Zobaczcie, Pan Jezus nie wywyższał się nad tych, którzy Go nie rozumieli, nad tych, którzy nie pojmowali Jego nauki. Nie używał swojej mądrości, żeby manipulować ludźmi, żeby uprawiać jakąś demagogię. Był moment, kiedy powywracał stołę w świątyni, kiedy skręcił w naprędce bicz i rozdzielał razy ludziom, którzy tam byli, którzy bezcześcili dom Jego Ojca. Owszem, ale to nie była droga Jego życia. To nie był sposób Jego postępowania. To nie był jakiś terminator, który chodzi i zaprowadza porządek. Kiedy Piotr wyciąga miecz w obronie Pana Jezusa, co każe zrobić Pan Jezus? Mówi, schowaj to. Schowaj to. Mało tego, ten, który przyszedł go aresztować, ten żołnierz, któremu odciął właśnie Piotr ucho, Pan Jezus uzdrawia go, leczy. Tak wielu innych było do uzdrowienia. Musiał jego leczyć. Po co? Ucho, mało ważna rzecz, ale nawet ten najdrobniejszy taki gest pokazuje właśnie tą troskę Pana Jezusa. W tym całym bestialstwie, w tej całej zdradzie, w tej całej potworności tej nocy, to małe ucho pokazuje Jego troskę. Jego troskę o nas. Dla Niego nie jest obce nic, tak jak sam powiedział, nawet włos z Waszej głowy nie spadnie bez mojej wiedzy. Więc ludzkość pod krzyżem pokazała, co potrafi. Pokazała całą tą swoją naturę, całe swoje bestialstwo i okrupieństwo. Nawet jeżeli byli tam ludzie, którzy go kochali, którzy płakali, jak jego matka, jak Maria, Magdalena i inne kobiety, jak Jan, którzy stali pod krzyżem. Nawet jeżeli były to osoby, tak czy inaczej, to my wszyscy, nasz grzech, on z tego powodu tam był. Nawet jeżeli czujemy sympatię, ktoś może czuć sympatię, szacunek do Jezusa, ale nasz grzech właśnie sprawił, że On znalazł się w tym miejscu i każdy z nas osobiście przyłożył się do Jego bestialskiej śmierci. Czy Pan Jezus wierzgał na tym krzyżu? Czy kopał tych, którzy Go tam przybijali do krzyża? Czy wyzywał ich? Czy groził im? Ja wam pokażę, dopiero zobaczycie potem, co to będzie? Nic takiego nie było. Czy nie potrafił powiedzieć? Owszem, potrafił. Powiedział. W swoim momencie. Ale to nie była jego droga, żeby w taki sposób iść i w taki sposób używać swojej mądrości, swojej siły, swojej potęgi. On modlił się raczej o przebaczenie dla tych, którzy jemu to robili. Modlił się o tych, którzy przybijali go do krzyża, którzy go zdradzili i wiedząc nawet wcześniej, że Piotr go zdradzi, mówi, szatan wyprosił sobie, żeby was przesiać jak pszenicę, ale ja prosiłem za tobą. Ja prosiłem za tobą. Modli się o tych, którzy go nawet zdradzą w przyszłości. Modli się nieustannie. Więc zobaczmy ten moment, ten fragment, kiedy Pan Jezus mówi bardzo wyraźnie, bardzo ostro. To jest Ewangelia Mateusza, 23 rozdział. To jest bardzo ważne, żebyśmy zobaczyli też, co dzieje się z nimi. Co dzieje się, na kogo spada odpowiedzialność za wszelką niesprawiedliwość, za wszelką krew przelaną niewinnie. Tak? Bardzo często, kiedy jest sprawa jakaś sądowa, tak? Oglądamy różnego rodzaju kryminalne jakieś, czy czytamy książki, zawsze jest kwestia, żeby dojść do tego, kto to zrobił, kto jest odpowiedzialny za jakieś przestępstwo, prawda? Tutaj macie, zobaczcie, w tym fragmencie będzie powiedziane, kto jest odpowiedzialny za wszelką krew przelaną niesprawiedliwie. Kto jest odpowiedzialny za wszelką krew przelaną niesprawiedliwie? I oczywiście musielibyśmy czytać całość, ale wystarczy nam, sięgnijmy tylko od 33 wersetu. Że cały czas tam idzie biada, 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 ślepi są. 33 werset. Mówi tak, węże, plemię żmijowe, jakżeż możecie ujść przed sądem ognia piekielnego? Oto dlatego was posyłam, ja posyłam do was proroków i mędrców i uczonych w piśmie, a z nich niektórych będziecie zabijać i krzyżować, innych znowu będziecie biczować w waszych synagogach i przepędzać z miasta do miasta. I 35 werset, zwróćcie uwagę na to, aby obciążyła was cała sprawiedliwa krew przelana na ziemi, od krwi sprawiedliwego Abla aż do krwi Zachariasza i tak dalej. Cała krew wszystkich ludzi zabitych niewinnie obciąży kogo? Ludzi, którzy są, wydaje się być na pozór, pobożni, religijni. Patrzysz na nich, oni tam modlą się, składają ofiary i tak dalej. Cała krew tych niewinnych ludzi, niewinnie przelana krew, spadnie na nich. Odpowiedzialność za to. To są niesamowite słowa. Ci, którzy są obłudnikami, nie tylko ci, którzy są jakimiś Hitlerami, Stalinami, czy Mao Tse-tungami i temu podobnymi. Nie. Chodzi też o tych właśnie takich pobożnych ludzi. Mówi, wszelka krew ludzi, którzy niesprawiedliwie zostali zabici, odpowiedzialność za to spadnie na was. Jak bardzo poważne, jak bardzo mocne są te słowa. Dlatego ludzie muszą zobaczyć, musieli zobaczyć miłość. Nie tylko usłyszeć, bo musieli zobaczyć miłość. Jest wielu nauczycieli w świecie religijności, moralności, w jakimkolwiek znaczeniu. Mówią, jakie są błędy, tu nie powinieneś, to źle zrobiłeś, tego nie rób. Jest dużo takich. Jest dużo kaznodziejów, którzy wytykają błędy, wytykają nasze niedoskonałości, ale tylko Jezus, tylko On rzeczywiście pokazał sedno miłości. Pokazał, na czym to polega. On pokazał, że On jest samą miłością. Nie tylko, że stał się pobłażliwy, że mówi, no ja nie będę Cię karał za to, ja jestem wyrozumiały, ja Cię rozumiem i tak dalej. Nie. Nie tylko to. On nas usprawiedliwił, a to, żeby nas usprawiedliwić, żeby nas przebaczyć, żebyśmy mogli otrzymać to przebaczenie, to usynowienie, On sam na sobie samym wziął naszą karę, na sobie samym poniósł nasz grzech. Karę za nasze winy, za mój i Twój grzech został On ukarany. Do króla Tyru właściwie Ezechiel kieruje takie słowa, ale te słowa są przenośne. Mówi do króla Tyru, ale też widzi za tym, i my kiedy czytamy 28 rozdział Księgi Ezechiela, widzimy tam również szatana, diabła. I mówi tak, przy rozległym Twoim handlu napełniłeś swoje wnętrze gwałtem. Albo Biblia Gdańska mówi, pełno wokół Ciebie bezprawia, a tysiąclecia mówi, wnętrze Twoje napełniło się uciskiem. Ten człowiek w jakiś sposób, to był król oczywiście, przez to jak żył. No jeżeli myślimy czasami o życiu, tylko o korzystaniu, Biblia bardzo przestrzega o tym, że co wtedy staje się Bogiem? Chciwość. Bałwochwalstwo jest chciwością. Chciwość jest bałwochwalstwem. Tak? Więc bardzo często jest tak, że chcemy zyskać, a kiedy nam się powodzi, stajemy się coraz bardziej zuchwali. Coraz bardziej stajemy się przebiegli. Chciwość przestaje mieć jakieś moralne granice, moralny wyznacznik. Tak mówiłem, dzieliłem się w czwartek, mówiłem o czymś takim, że rozmawiałem z pewnym człowiekiem, mówi, ojej, przejęli tam jakąś straszną dużą ilość amfetaminy. I on przeliczał to, ile z tego pieniędzy by było. I on mówi, gdybym tylko, on, ja mógłbym być na, przy spaleniu, przy zniszczeniu tego wyjmu, oni to niszczą, ale gdybym, ja tylko troszeczkę bym z tego miał, to bym miał jakieś korzyść. Ale nie myśli o całym łańcuchu za tym idącym, czyli że ktoś by to musiał wziąć, czyli że komuś jest krzywda robiona przez to, ale to się nie liczy. Liczy się tylko mój zysk, moja korzyść. I w taki sposób, jeżeli mówimy o tych przestępstwach, gwałtach, o tym wszystkim, co się dzieje na świecie, skąd to się bierze? Bo drugi człowiek przestaje być prawdziwie człowiekiem. To jest tylko coś, co stoi mi na przeszkodzie. Coś, co ja muszę... Jeżeli mam siłę, oczywiście, to mężczyźni bardzo często biorą siłę, albo ktoś znęca się psychicznie w drugą stronę, jakkolwiek. Ale tylko moje muszę postawić na swoim. Mówię, wnętrze twoje napełniło się uciskiem. To jest mowa o tym królu, ale tak samo to jest obraz szatana, diabła, taki właśnie jest. Gdy zgrzeszyłeś i wtedy ta druga część właśnie mówi nam o tym, wtedy to wypędziłem cię z Bożej góry, a cherub, który bronił dostępu, wygubił cię spośród kamieni ognistych, spadł z tej wysokości. To samo czytamy w Księdze Objawienia, kiedy jest wypędzony. I to jest jego charakter, jego natura. To jest charakter i natura diabła. Więc jeżeli pytamy, dlaczego mamy ciągle do czynienia z wojnami, czy nie można by wreszcie pokoju zaprowadzić? Kiedyś mówiłem, ja to ciągle pamiętam. I pamiętam nazwisko tej pani, która siedziała przede mną i mówi, kiedyś tak będzie, że nie będzie wojska, ponieważ nie będzie wojen, tylko będzie milicja do tego, żeby pilnowała porządku. Ludzie naprawdę w to wierzyli, że wreszcie kiedyś będzie pokój, bezpieczeństwo. Ale czegoś takiego Pan Jezus en Biblia nie obiecuje, chyba że mówi o tym ostatecznym momencie, kiedy ludzie wymyślą sobie, kiedy zobaczą tego fałszywego Mesjasza, tak jak to mówiłem już też, te rzeczy, które dzieją się z wielkimi postaciami, które pojawiają się, wielcy bohaterowie narodu, albo jak papież, wszyscy nagle są przy nim zjednoczeni. Wszyscy nagle do niego idą, z różnych wyznań. To jest tylko przedsionek tego, co zrobi Antychryst, kiedy przyjdzie. I inne wielkie sławy, które przyciągają do siebie ludzi. I ludzie idą za tym w ciemno. Bo chcą takiego pokoju, chcą takiego bezpieczeństwa. Ale to będzie coś strasznego, co będzie się działo. Jeżeli czytamy o tych właśnie czystkach etnicznych, czy słyszymy to przecież, jeżeli czytamy o tych uchodźcach przecież, to dzieje się na naszych oczach. To dzieje się dookoła nas. I nie możemy udawać, że tego nie słyszymy. Masowe groby, gwałty, niewolnictwo. Niewolnictwo wcale nie przeminęło. Do dzisiaj to wszystko jest. Szatan, diabeł skaził ludzi, skaził nas tą swoją naturą. I jeszcze raz, jeżeli miałbym przypomnieć to, co Pan Jezus mówi do nich, do tych faryzeuszy, mówi, dopełnijcie w tym 32 wersecie, dopełnijcie miary ojców waszych. Co to znaczy dopełnić miary? Czyli, że już wasi ojcowie byli źli, a wy dopełniacie to tylko. Jak to? Oni, mówię, pobożni. Oni, którzy czytają Torę, chodzą na nabożeństwa, dają składki i tak dalej. Mówię, wy dopełniacie miary swoich ojców. Mówię, czyim jesteście potomkami? Czyim jesteście plemieniem? Czy jakiegoś Abrahama? Czy jakiegoś innego wielkiego od ojca i protoplasta? Mówię, nie, waszym ojcem jest żmija. Mówię, plemię żmijowe, mówi do nich. Plemię żmijowe. Jakże będziecie mogli ujść przed sądem? Zobaczcie, tą całą tragedię świąt Wielkanocy, że tak powiem. Musimy dostrzec też to całe okrucieństwo, podłość Wielkanocy. Bo jeżeli tego nie zobaczę, nie zobaczę nigdy radości, nie zobaczę nigdy tego zmartwychwstania, tego poranka wielkanocnego, to nie będzie dla mnie. To nie będzie dla mnie. Chrześcijaństwo to ci, którzy dostrzegli swoją podłość, swoją grzeszność. To ci, którzy pragną tej całkowitej przemiany wewnętrznej. Po upadku Adama, zamordowaniu Abla przez Kaina, Pan Bóg ocenia stan człowieka i stan ziemi. W którym momencie? W 6 rozdziale pierwszej Księgi Mojżeszowej. W 6 rozdziale, 11 wersecie. Czytamy tam takie słowa, po raz pierwszy się te słowa pojawiają w Biblii. Mówi tak, ziemia została skażona w oczach Boga. Ziemia została skażona. I dalej czytamy, gdy Bóg widział, iż ziemia jest skażona, że wszyscy ludzie postępują na ziemi niegodziwie, to też jest znowu to skażone słowo. On, i dalej w 13 wersecie też jest powiedziane, to ja ich zniszczę. To jest przez cały czas jedno i to samo słowo. Później w tej Biblii najczęściej to słowo skażenie będzie użyte właśnie jako zniszczenie. Ja zniszczę, mówi Pan Bóg. Albo coś będzie zniszczone. Tu czytamy, ziemia była skażona i człowiek, jego postępowanie było skażone, popsute. Popsute. Wynaturzone. Wynaturzone. Nie do tego, nie w taki sposób stworzył nas Bóg. I kiedy czytamy o tym w psalmie 14, tym słynnym, kiedy jest mowa o głupcu, głupiec rzekł w sercu swoim, nie ma Boga, to właśnie padają tam takie słowa. Są znieprawieni, albo inaczej są zepsuci, są zniszczeni, popełniają ohydne czyny. Nie ma nikogo, kto by czynił dobrze. Nie ma nikogo, kto by czynił dobrze. Czy umiemy to dostrzec? Czy umiemy zauważyć to? Że moja niedoskonałość to nie jest tylko usterka. To jest bestialstwo, to jest podłość. To jest w naszym sercu. Dopóki to serce nie będzie przemienione. I jeżeli to serce nie będzie przemienione, to będę oskarżony za krew wszystkich niewinnie zgładzonych ludzi na ziemi. Tak jest proste przełożenie tego, czego uczy Biblia. I dalej mówi o ludziach. 73 psalm, 6 werset. Mówi tak, pycha jest ich naszyjnikiem, przemoc szatą, która ich ukrywa. Ludzie, którzy potrafią być butni w swoich słowach, czynach, boimy się ich. Ustępujemy im z drogi. Nieraz w kościele tak jest. Że ktoś, kto jest bardziej stanowczy, śmiało wyraża swoje zdanie, nie boi się nikogo, po prostu się go inni boją. Pytanie, czy przypadkiem to nie jest cecha podłości? Pycha jest ich naszyjnikiem, przemoc szatą, która ich ukrywa. I to jest smutna rzeczywistość świata, i nie tylko świata niechrześcijańskiego, bo nieraz niestety świata też chrześcijańskiego. Dlatego Słowo nas nieustannie ostrzega. A nawet jeżeli ktoś nie ma słowa, ma sumienie. I tak jak mówiłem w czwartek, niestety potrafimy podeptać jedno i drugie. Potrafimy zabić to sumienie. Tak jak gospodarz, który się denerwuje, że mu pies szczeka, zabija tego psa. Ale okazuje się, że tej właśnie nocy przyszli, żeby go okraść. Pies słusznie szczekał. Słowo słusznie do nas mówi. Izajasz i Jeremiasz jest słusznie jest smutny. I mówi z przerażeniem te wszystkie rzeczy, które przychodzą na nich. Oni mają go twarzą w twarz. Co Pan mówi? Co Pan mówi? Pytają go. On im mówi, co Pan mówi. Oni i tak swoje. Oni i tak po swojemu. Co zrobisz z Bożym Słowem? Co zrobisz ze swoim sumieniem? Czy jest w tobie pragnienie tego podobieństwa do Pana Jezusa? Czy jest w tobie smutek i żal, jeżeli nie jesteś jeszcze tak święty, tak doskonały jak On? Jeżeli nie jesteś tak podobny do Niego? Czy jest we mnie taki smutek, taki żal? Świat szuka swoich sposobów na zaprowadzenie swojej sprawiedliwości, wymierzenie tej sprawiedliwości. I często jest to brutalnie, często jest to niesprawiedliwie. Czytamy nawet, wiecie, ciekawostka, sędziowie nawet wydają gorsze wyroki tylko z tego względu, że są głodni. Sędziowie potrafią wydać wyroki tylko gorsze tylko dlatego, że są głodni, albo że widzą człowieka, który wygląda brzydko. A jeszcze na dodatek jest murzynem, to już ma, już rośnie procent jego przestępczości w ich oczach momentalnie. Bo jesteśmy niesprawiedliwi. Bo jesteśmy niesprawiedliwi. Tak to robi świat. Tak żyje świat. I stąd też niektórzy wyciągają wniosek. Pan Bóg też jest zły. Pan Bóg też kazał zabić tego i tamtego. Nie Samuel, tylko właśnie odwrotnie. Król. Jak się nazywa ten król? Jak? Saul. No przecież, że Saul. Głośno, śmiało, uciekło mi imię z głowy. Saul kazał przecież poćwiartować prawda, poćwiartować tego swojego wroga, króla Agaga. I mówię, wielu ludzi wyciąga wnioski od samego początku, widzi jaki jest Bóg, że Pan Bóg karci. Mówi, o, to jest straszny Bóg, to jest potworny Bóg. Taki wniosek wyciągają. Ale spójrz dalej, spójrz do samego końca, na co Pan Bóg pozwala. Tak, On pozwolił na to, żeby Jego własny Syn był przybity do krzyża. Absolutnie niewinny. Nie ma niewinnych ludzi, ale Jego Syn był absolutnie niewinny. I On na to też pozwolił. Na to pozwolił. Spójrzmy na to, zanim zaczniemy analizować wszystkie inne rzeczy. A krzyż mówi nam o tym, jak bardzo Pan Bóg nienawidzi grzechu. Jak bardzo poważnie podchodzi do grzechu. Że aż swojego Syna dał. Swojego jedynego, jednorodzonego Syna dał za nas, żebyśmy mogli wieść Jego życie. Sprawiedliwe, czyste życie. Jego życie. Żebyśmy mogli doświadczyć miłości i okazać tą miłość na zewnątrz. Żeby inni, patrząc na Twoje życie, na Twój dom, jak się zwracasz do dzieci, jak się zwracasz do rodziców, jak ze sobą rozmawiają mąż z żoną, żeby jak oni się kochają. Jakie to jest piękne. Skąd u Was taka miłość? Jezus jest pośród nas. Jezus nas przemienił. Jezus przebaczył nam. Dlatego my musimy przebaczać sobie. Musimy żyć w przebaczeniu. Czy to nie jest piękne? Jeżeli myślicie o tym, że Pan Bóg jest srogi. Tak, jest srogi. Jest okrutny. Tak, jest okrutny. Bóg jest ogniem ziejącym. Ogniem trawiącym. I On nie przepuści żadnego grzechu. Ale zobaczmy też to, co stało się w Jezusie Chrystusie dla nas, dla mojego i Twojego usprawiedliwienia. Po to, żeby była zmazana moja wina, po to, żebym ja i Ty, żebyśmy nie byli obciążeni grzechem, krwią wszystkich niewinnych ludzi. Co cechuje tę miłość? W liście od Rzymian czytamy 12 rozdział 18 werset. Rzymian 12, 18. Jeśli można, o ile to od Was zależy, ze wszystkimi ludźmi pokój miejcie. To już mówi do wierzących ludzi. Do tych, których serce zostało obmyte krwią Pana Jezusa. Jeżeli to tylko od Ciebie zależy, zrób wszystko, żeby ze wszystkimi mieć pokój. Poczynając od Twojego domu. Zrób wszystko, co tylko możliwe, żeby mieć ze wszystkimi pokój. List do Efezjan, 4 rozdział, 31 werset. Mówi, wszelka gorycz, zapalczywość, gniew, krzyk, złorzeczenie, niech będą usunięte spośród was wraz z wszelką złością, czy złośliwością, która podsyca to wszystko. Ten gniew, to złorzeczenie, złośliwość to podsyca. 32 werset mówi, bądźcie jedni dla drugich uprzejmi, serdeczni, odpuszczając sobie wzajemnie, jak i Bóg odpuścił w Chrystusie. To jest cecha Bożych dzieci. To jest Boża miłość. W taki sposób objawia się Boża miłość. Psalm 11, werset 5-7. Mój Pan bada sprawiedliwego i bezbożnego. Nienawidzi tego, kto kocha bezprawie. Okrucieństwo związane z tym, że ludzie kochają to. Czasami nawet zakrywają oczy. O, jakie to straszne. Ale tak naprawdę chcą to zobaczyć. Chcą pójść. Egzekucja, o, bardzo ciekawe. Będą się bili, będzie krew. Bardzo ciekawe. To dopuszczali w kółko jeszcze raz, żebyś mógł to dobrze zobaczyć. Nienawidzi tego, kto kocha bezprawie. Na bezbożnych zsyła deszcz rozżarzonych węgli i siarki, a wicher palący jest ich udziałem, bo sprawiedliwy jest Pan, kocha sprawiedliwość, Pan prawi zobaczą Jego oblicze. Psalm 7, od 11 wersetu. Tarczą moją jest Bóg, wybawiciel tych, którzy są prawego serca. Bóg jest sędzią sprawiedliwym i Bogiem karcącym każdego dnia. Jeśli się nie nawróci, miecz swój naostrzy. Napnie swój łuk i przygotuje go, a przygotował sobie broń śmiertelną. Ognistymi czyni strzały swoje. Oto poczyna nieprawość, jest brzemienny niedolą. Rodzi kłamstwo, wykopał dół i wygrążył go, ale sam wpadł w jamę, którą wykopał. Wróci przemoc na głowę jego, a gwałt spadnie na ciemię jego. Ale sławić będę Pana według sprawiedliwości jego i objawiać imię Pana Najwyższego, bo Bóg jest sprawiedliwy. I ci, którzy kochają nieprawość, kochają okrucieństwo, to spadnie na nich, to wróci do nich. Przemoc rodzi przemoc, po prostu. Ale w Bożym Królestwie nie tak jest. Ktoś uderzy cię w prawy policzek, nadstaw mu lewy. To jest zupełnie coś innego. I to jest doskonała miłość. I tylko doskonała miłość potrafi przerwać ten cykl zemsty, ten cykl znęcania się nad kimś. Ten przeklęty cykl. Kobieta z trójką dzieci. Zdradzona, opuszczona. Zjawia się w jej życiu ktoś, komu zależy na niej. Kocha ją. Okazuje jej tą miłość. Ale co ona robi? Dziwnie się zachowuje. Zaczyna go odtrącać. Wynajduje rzeczy, które by mogły go obciążyć po to, żeby pozbyć się go ze swojego życia. Wreszcie spotykają się po raz, ona odkrywa, że jednak myślała, posądziła go o rzeczy nieprawdziwe. Przychodzi, żeby go chociaż przeprosić i on takie ciekawe rzeczy, takie ciekawe słowa mówi do niej. Mówi, dlaczego odtrącasz miłość? Ona mówi, ponieważ w tobie widzę to wszystko, za czym tak bardzo tęskniłam. Ale do tej pory wszyscy mnie zawiedli. Do tej pory wszyscy mnie skrzywdzili. I to jest taka typowa postawa wielu ludzi. Dlaczego zabiliśmy Jezusa? Bo zobaczyliśmy w Nim coś, czego najbardziej pragnęliśmy. Ale nie wierzyliśmy, że to jest możliwe. Nie wierzyliśmy, że to jest możliwe. Dlatego odtrąciliśmy Jezusa. Ale On mimo wszystko przychodzi do nas. Mówi, ja Cię wciąż kocham. Ja Cię wciąż kocham. Ja chcę, żebyś Ty był ze mną. Ostatnie dwa fragmenty, które chciałbym się podzielić, to jest z Księgi Mojżeszowej, z 4 Mojżeszowej. Nie wiem, czy wiemy o tak zwanych miastach schronienia. Kto słyszał o miastach schronienia? To są miasta schronienia. 2-3 osoby. Tak? Miasta schronienia. No w takim razie przeczytamy to, skoro tak mało osób. 35 rozdział, 4 Mojżeszowej. 4 Mojżeszowa, 35 rozdział. Przemówił Pan od 9 wersetu. Przemówił Pan do Mojżesza tymi słowy. Przemów do synów izraelskich i powiedz im, gdy przekroczycie Jordan i wejdziecie do ziemi kananejskiej, wyznaczcie sobie niektóre miasta, aby były dla was miastami schronienia. Dokąd będzie mógł się schronić zabójca, który zabił człowieka nieumyślnie. I będą one dla was miastami schronienia przed mścicielem, aby zabójca nie zginął, dopóki nie stanie przed zborem na sąd. Z miast, które oddacie, 6 będzie dla was miejscem schronienia. 3 z tych miast dacie za Jordanem, a 3 miasta dacie w ziemi kananejskiej. Będą one miastami schronienia. Tych 6 miast będzie miejscem schronienia dla synów izraelskich, a dla obcych przybyszów i dla osadników pośród was, aby mógł tam zbiec każdy, kto zabił człowieka nieumyślnie. Jeżeli jednak narzędziem żelaznym uderzył kogoś, tak że umarł, to jest mordercą. Morderca poniesie śmierć. Jeżeli uderzył go kamieniem, który ręka udźwignie, a od uderzenia tego można umrzeć, to ten i tamten umarł, to jest mordercą. Morderca poniesie śmierć. Albo jeżeli uderzył kogoś ręcznym narzędziem drewnianym, od którego to uderzenia można umrzeć, i tamten umarł, jest mordercą. Morderca poniesie śmierć. Mściciel krwi sam może zabić mordercę. Gdziekolwiek go spotka, może go zabić. Bardzo ważne słowa, które później będą się pojawiały też tak szczególnie w Biblii i w Księdze Rut na przykład. Mściciel krwi może sam zabić mordercę. Gdziekolwiek go spotka, może go zabić. Jeżeli z nienawiści wymierzył komuś cios, albo w złym zamiarze rzucił czymś na niego, tak iż umarł, albo z wrogim nastawieniem uderzył go ręką, tak iż umarł, to ten, który uderzył, poniesie śmierć, bo jest mordercą. Mściciel krwi może zabić mordercę, gdziekolwiek go spotka. Patrzcie, ile razy podkreślone. Lecz jeśli uderzył kogokolwiek z nienacka, bez wrogiego nastawienia, albo rzucił na jakimkolwiek narzędziem bez złego zamiaru, albo nie widząc go, upuścił na jakikolwiek kamień, od którego uderzenia można umrzeć, i tamten umarł, ale nie był mu wrogiem i nie chciał jego krzywdy, to zbór rozsądzi sprawę między tym, który uderzył, a mścicielem krwi według tych praw. Zbór uratuje zabójcę z rąk mściciela krwi. Zbór, czyli społeczność izraelska, też sprowadzi go z powrotem do miasta schronienia, do którego się schronił i będzie tam mieszkał aż do śmierci najwyższego kapłana namaszczonego świętym olejem. Jeżeli jednak zabójca wyjdzie z granic miasta schronienia, do którego zbiegł, a mściciel krwi spotka go poza obrębem miasta jego schronienia i mściciel krwi zabije zabójcę, to nie będzie winien przelania krwi, ponieważ zabójca miał przebywać w mieście swojego schronienia aż do śmierci najwyższego kapłana, a dopiero po śmierci najwyższego kapłana mógł zabójca powrócić do swojego miejsca zamieszkania. Taki będzie dla was przepis prawny, dla waszych pokoleń, na przyszłość, we wszystkich waszych siedzibach. Jeżeli ktoś zabił człowieka, to zabójcę można zabić na podstawie wypowiedzi świadków. Lecz jeden świadek nie może świadczyć przeciwko człowiekowi, aby go skazano na śmierć. Nie wolno wam też przyjmować okupu za życie zabójcy, którego uznano za winnego śmierci. Winien on bowiem ponieść śmierć. Nie wolno wam też przyjmować okupu za tego, kto zbiegł do miasta swojego schronienia, aby mógł powrócić i mieszkać w swojej ziemi, zanim umrze najwyższy kapłan. Nie bezcześćcie ziemi, w której mieszkacie. Uwaga tutaj. Krew bowiem bezcześci ziemię, a ziemi nie można oczyścić od krwi, która na niej została przelana, inaczej jak tylko krwią tego, który ją przelewa. Bardzo ważne słowa, wręcz prorocze. I nie zanieczyszczajcie ziemi, w której mieszkacie, w której mieszkam, gdyż ja, Pan, mieszkam wśród synów izraelskich. Dłuższa historia, kto może pierwszy raz słyszał o tych miastach schronienia. One są pięknym, cudownym, doskonałym obrazem tego, co mamy w Panu Jezusie Chrystusie. On jest dla nas takim miastem schronienia, miastem ucieczki. I apostoł Paweł, kiedy opisuje swoje życie Tymoteuszowi, mówi w taki sposób w pierwszym rozdziale, 1 Tymoteusza 1,13 mówi: mimo to, że przedtem byłem bluźniercą i prześladowcą i gnębicielem, ale miłosierdzie zastąpiłem, bo czyniłem to nieświadomie w niewierze. Znalazł miasto schronienia w Panu Jezusie Chrystusie. Ale pamiętam, jaki jest warunek? Nie wolno z niego wychodzić. Nie wolno z niego wychodzić. Bo mściciel krwi będzie miał prawo zabić. Trzymajmy się Pana Jezusa. Proste przesłanie. Trzymajmy się Pana Jezusa. Doceńmy, jeżeli myślimy o okrucieństwie, zobaczmy, jak poważny i srogi Pan Bóg był rzeczywiście w stosunku do grzechu, bo posłał swojego Syna. I owszem, karci grzech też. I grzech musi być ukarany. Musi być ukarany. Ale jest schronienie. Jest miasto schronienia, którym jest Pan Jezus Chrystus. I wielu przestępców, wielu religijnych, czy maniaków, czy kryminalistów znalazło to miasto schronienia. Tak jak Paweł znalazł miasto schronienia, tak wielu innych znaleźli miasto schronienia w Jezusie Chrystusie i tylko w Nim. Zapraszam do tego, żeby zastanowić się nad tym, przemyśleć, żeby te słowa stały się tym przyczynkiem też do większej miłości do Pana Jezusa, większego oddania Jemu. Potrzebujesz Go. Szukasz miłości. Szukając miłości, nieraz próbujemy ją zabić i odrzucić. Ale w Jezusie Chrystusie jest to spełnienie. Przyjdź do Niego. Wołaj do Niego. Zapraszam każdego. Powstańmy do modlitwy.